prowadzę ja, nazywam się Bartosz Kryński, pracuję w dziale usług profesjonalnych firmy Kliko, jesteśmy dystrybutorem F5 w Polsce. I chciałbym w czasie tej sesji zaprezentować Państwu, w jaki sposób przy wykorzystaniu produktów F5 ADC, czyli Application Delivery Controller, z funkcjonalnością IRUS, jesteśmy w stanie przeciwdziałać, zapobiegać nietypowym problemom, które możemy napotkać nie tylko podczas wdrożenia samego systemu ADC, ale również w trakcie pracy samej aplikacji. Także tytułem wstępu, co to jest IRUS? Czy ktoś z Państwa pracował już z IRULami, czy ktoś słyszał o IRULach? Okej, to tytułem wstępu IRUS jest to pełnoprawny, w pełni funkcjonalny język skryptowy, który posiada możliwość kontrolowania, monitorowania zachowania zarówno urządzeń BIG-IP, jak i, a może przede wszystkim, możliwość monitorowania oraz dogłębnej analizy ruchu, który przebiega przez urządzenie Application Delivery Controller. IRULs bazują na standardzie języka TCL, czyli Tool Command Language. Dziedziczą funkcję tego języka, plus do tego język został zoptymalizowany pod kątem F5 ze względu na dodatkowe komendy, które są dedykowane właśnie dla tych produktów. To, co istotne, to to, iż IRULs nie są wyłącznie rozwiązaniami takimi jak Content Inspection Engine bądź Rules Engine, to, co proponuje konkurencja. Oczywiście mamy tego typu funkcje, o których będę mówił później, ale nie jesteśmy ograniczani tylko do tych funkcji. Również postaram się kilka przykładów zaprezentować. Tylko F5 posiada tego typu język skryptowy, który pozwala na wykorzystanie go przy różnych funkcjonalnościach. Spójrzmy zatem na samą architekturę i tak naprawdę, gdzie wykorzystywane są IRULE. Na slajdzie widzimy przede wszystkim system operacyjny, który jest jakby korem działania produktów F5. Jest to TMOS, czyli Traffic Management Operating System. Widzimy również poszczególne moduły funkcjonalne, które możemy aktywować na urządzeniach F5, czyli przykładowo Rate Shaping, TCP Express, SSL Offload, czyli odciążenie serwerów aplikacyjnych z konieczności terminowania sesji SSL-owych, ASM, czyli Web Application Firewall, Firewall, który działa w warstwie 7 i jak to F5 czasami określa, trochę wyżej, czyli ma możliwość zbudowania białego profilu ochrony aplikacji webowej. Wie, w jaki sposób użytkownicy mogą odwoływać się do tej aplikacji. Działa jako taki, powiedzmy, zewnętrzny interpreter. Moduły optymalizacji, czyli przykładowo caching czy kompresja, możliwość wykorzystania modułu One Connect, czyli tak zwanego connection pooling i wiele, wiele więcej. To, co istotne, to fakt, iż IRULs działają jako część tego systemu operacyjnego. Co za tym idzie, zaletą jest to, że działają w sposób szybki i druga zaleta jest taka, iż na całej ścieżce tej naszej analizy i optymalizacji jesteśmy w stanie wykorzystać IRULE. Istotny jest również moduł iControl, który może być wykorzystany jako API pozwalające na integrację produktów F5 z zewnętrznymi serwerami. Tutaj w przedostatnim przykładzie pokażę Państwu właśnie po co przy wykorzystaniu IRULi wykorzystać również iControl, aby usprawnić działanie naszego produktu. Jak zatem działają IRULe? IRULe bazują na zdarzeniach, czyli musimy na wstępie zdefiniować event, który ma wystąpić, przykładowo HTTP request, zapytanie HTTP, które jest skierowane do aplikacji webowej. HTTP response, czyli ogólnie IRULe definiujemy bazując na zdarzeniach. Zasada jest taka, że definiujemy zdarzenie, następnie definiujemy zazwyczaj warunek, jaki chcemy przeanalizować. Przykładowo, jeżeli wartość parametru w nagłówku HTTP, parametru pod tytułem akceptowalny język przeglądarki, jest język polski, w tym momencie zrób jakąś akcję. Jest to bardzo podobne do tego, w jaki sposób definiujemy język TCL, język C bądź inne. Przykładowo, jeżeli wystąpi zapytanie do aplikacji, zweryfikuj URI i jeżeli wystąpi dana nazwa użytkownika, w tym momencie przekieruj go zawsze na ten sam serwer aplikacji webowej. To, co istotne i to, co jest wyróżnikiem F5, to to, iż IRULe pozwalają na inspekcję oczywiście pakietu, ale nie tylko nagłówka HTTP, zarówno w zapytaniu HTTP, jak i odpowiedzi, ale również payloadu. I to jest unikalne. Zaprezentuję kilka przykładów, po co tak naprawdę analizować cały payload. Co zatem możemy zrobić z Irulami. No, wszystko byłoby to nadużycie, natomiast można powiedzieć prawie wszystko. Dlaczego prawie, za chwileczkę opowiem, natomiast to wszystko znaczy czytać, zmieniać, przestawiać informacje przesyłane i analizowane przez urządzenie Big IP w nagłówku oraz payloadzie i to, co ważne dla wielu protokołów komunikacji. I to jest zarówno protokołów takich jak SIP, XML, HTTP, RTSP, etc., z czego warto podkreślić, że musimy wykonać pewien podział. Dla pewnych protokołów mamy funkcje natywne, czyli możemy wręcz zdefiniować bezpośrednio, ok, sprawdzaj HTTP cookie, parametr cookie, bądź jeżeli nie mamy obsługi nawet jakiegoś protokołu, przykładowo nie mielibyśmy obsługi dla LDAP-a, w tym momencie możemy wykorzystać komendy generyczne, czyli weryfikować w TCP payload i definiować parametry z TCP, które by nas interesowały do przykładowo uwierzytelnienia użytkownika. Dzięki temu możemy asystować w odpowiedni sposób przy uwierzytelnieniu, autoryzacji, SSL offloadzie, inspekcji oraz innych funkcjach, które chcielibyśmy zoptymalizować w uwierzytelnieniu. Oprócz tego, co za chwileczkę pokażę, możemy zoptymalizować funkcje takie jak na przykład kompresja danych w urządzeniu F5 Big IP. Ok, powiedziałem, co może zrobić urządzenie, natomiast powiedziałem, że prawie wszystko. Dlaczego prawie? Prawie dlatego, iż dziedziczymy ograniczenia TCL-a. Zatem tutaj takim ograniczeniem, które w tej chwili przychodzi do głowy, to rozmiar zmiennej, wartości zmiennej, nie większe niż 4 mega. Tego typu ograniczenia. Co zatem czyni iRule unikalnymi? Jest to wartość, przede wszystkim jest to wartość dodana do produktów Big IP. Są to skrypty, które działają na ruchu sieciowym w czasie rzeczywistym z prędkością sieci. Obsługują nie tylko header, ale i payload. Mamy potężną logikę, tak jak jest to w TCL-u, czyli możemy zdefiniować reguły, które, w których zdefiniujemy zmienne, albo lokalne, albo globalne, w których mamy odpowiednią logikę. Mamy możliwość przekierowania ruchu, modyfikacji ruchu według naszych reguł, blokowania ruchu i to, co istotne, często klienci pytają kilka aspektów. Po pierwsze wydajność, czy iRule nie są wolne. Ogólna odpowiedź nie, dlatego tak jak wspomniałem wcześniej, działają na bazie systemu operacyjnego, natomiast oczywiście zależy, jak napiszemy daną iRule, czy ją w odpowiedni sposób zoptymalizujemy. I tutaj nawiązuje się drugie pytanie, czy iRule nie są trudne dla klienta do wykorzystania. Odpowiedź jest nie, dlatego że mamy dedykowaną aplikację, która pozwala nam na weryfikację pisania iRuli. Następnie, jeżeli nie wiemy, jak coś zrobić, zawsze możemy zgłosić się do integratora, dystrybutora albo bezpośrednio do F5 poprzez usługi profesjonalne albo wręcz bezpośrednio do supportu. Support ma obowiązek już teraz przejrzenia kodu iRuli i wskazania, gdzie może być potencjalny problem. Jeżeli natomiast nie wystarcza nam to, mamy społeczność na portalu devcentral.f5.com, na której mamy potężne forum z wymianą informacji pomiędzy użytkownikami z całego świata, którzy wykorzystują iRule, gdzie za darmo mogą się Państwo zarejestrować i tak naprawdę przejrzeć, ile możliwości daje nam ten język. Nie tylko modyfikacji kodu w HTTP, ale również wykorzystania innych protokołów. I to, co możemy tam zrobić, to oczywiście przejrzeć forum, pobrać odpowiednie dokumenty, aby zweryfikować, nauczyć się tak naprawdę, jak wykorzystać iControl oraz iRule. Są oczywiście pewne tips and tricks, w jaki sposób optymalizować pisanie kodu oraz webinary, gdzie możemy wręcz zweryfikować, w jaki sposób step by step dana iRule była pisana przez producenta bądź przez innych użytkowników. Chciałbym zaprezentować teraz kilka przykładów wykorzystania iRuli, aby właśnie zapobiegać nietypowym sytuacjom. Poczynając od prostego przykładu wykorzystania zmiennej przy wykorzystaniu RTT. Definiujemy zmienną RTT, która tak naprawdę oznacza czas pomiędzy przyjściem zapytania do urządzenia, a odpowiedzią, czyli acknowledgementem wysłanym z serwera, przykładowo serwera aplikacji webowej. Przy wykorzystaniu zmiennej RTT, czyli Rotate Trip Time, jesteśmy w stanie zoptymalizować metodę naszej kompresji. Dla użytkownika, którego RTT jest większy niż 3200 milisekund, wskazujemy regułę, oczywiście tak, kompresuj dany ruch wedle metody GZIP. Oczywiście w międzyczasie jesteśmy w stanie zwalidować, jaką metodę obsługuje przeglądarka użytkownika i następnie wskazać GZIP level 5, czyli większa, wyższy poziom kompresji. W innym przypadku, jeżeli RTT jest większa niż 1600, znowuż aktywuj kompresję dla tego użytkownika, ale na niższym poziomie. Oczywiście możemy wymyślić dodatkowe reguły, które powiedzą, iż przykładowo RTT jest mniejsze niż 1600, w tym momencie wyłącz naszą kompresję, bo użytkownik jest dosyć blisko i połączenie jest dosyć wydajne. Inny przykład to ukrycie błędów przesyłanych przez na przykład aplikację webową. Jest to istotne zarówno jeżeli chodzi o elegancję naszej aplikacji, aby nie wysyłane były użytkownikom kody błędów, jak i z punktu widzenia bezpieczeństwa teleinformatycznego. Aby użytkownik nie mógł tak naprawdę zweryfikować, z jaką aplikacją ma do czynienia. Czyli aby na przykład nie było kodu, kod to kod, natomiast informacji zwrotnej Microsoft ODBC, SQL, server, driver, error, tak? I kod błędu. Abyśmy mogli w jakiś sposób nadpisać ten kod i wysłać mu ładną, statyczną, przykładowo stronę HTML-ową. W jaki sposób zrobić to przy wykorzystaniu iRule? Definiujemy na początku zmienną, w której to zmiennej wpisujemy kod HTML-owy. Czyli już eliminujemy konieczność posiadania dodatkowego serwera, aby w przypadku awarii naszego load balancera bądź naszej farmy serwerów, aby wyświetlana była użytkownikowi strona błędu. I definiujemy następującą iRule z następującymi zdarzeniami. Jeżeli wystąpi zdarzenie typu LB failed, czyli load balancer failed, co w praktyce oznacza, iż żaden member w obrębie puli, czyli żaden serwer w obrębie danej grupy serwerów nie jest aktywny, w tym momencie wyświetl po pierwsze kod błędu 503 i następnie wyświetl użytkownikowi wartość naszego parametru, czyli de facto stronę HTML-ową. Inny przypadek to, gdy aplikacja zwróci kod błędu większy bądź równy 400. Znowuż podmień ten kod błędu i wyślij użytkownikowi nasz site. Inne przykłady zastosowania iRule z punktu widzenia bezpieczeństwa. I tutaj przykład z jednego z banków, który po pierwsze chciał być zgodny z regulacją PCI, the Payment Card Industry Data Security Standard. Problem był taki, iż aplikacja zwracała klientom numery kart kredytowych w postaci jawnej, co jest niedopuszczalne z punktu widzenia PCI. To, co klient musiał zrobić, to oczywiście wprowadzić patch do naszej aplikacji. Napisanie patcha nie było trudne, trwało 2-3 godziny, natomiast dystrybucja patcha do 40 serwerów aplikacji webowej była skomplikowana, bo trzeba było to zestawić z oknami supportowymi. Więc trwało to już dosyć długo. Klient miał urządzenie LTM, które optymalizowało ruch, rozkładało ruch pomiędzy różne serwery i napisana została iRule. Tutaj jej tak średnio ją widać, natomiast po pierwsze będą Państwo mieli dostęp do tej prezentacji, więc zawsze można sobie powiększyć sam skrypt, bądź zalogować się na portalu DevCentral i tam wyszukać coś takiego jak Credit Card Scrubber. W jaki sposób zablokowano tą sytuację, czyli możliwość przesłania w postaci jawnej numer karty kredytowej. Zapytanie HTTP było kierowane, rozkładane pomiędzy różne usługi, tak, pomiędzy różne serwery. Odpowiedź była przesyłana do Big IP. Zdefiniowano iRule, która mówiła, iż jeżeli mamy do czynienia ze zdarzeniem HTTP response, w tym momencie analizuj payload w poszukiwaniu danej sygnatury, wyrażenia regularnego, które miało 16 cyfr w odpowiedni sposób zdefiniowane jako sygnaturę. I teraz tak, jeżeli wykryliśmy daną sygnaturę, w tym momencie, ok, widzimy, że mamy dane zdarzenie, natomiast chcemy jeszcze zweryfikować, czy faktycznie te 16 cyfr to jest numer karty kredytowej. Więc napisany jest w skrypcie, zastosowany jest algorytm Luna, który w praktyce jest to modulo 10, tak, wykonane na danej wartości, czy na tych 16 cyfrach. Jeżeli faktycznie wynik jest pozytywny, w tym momencie oznacza to, że faktycznie jest to numer karty kredytowej i jako wynik, jako czynność, F5 Big IP maskowało pierwszych 12 cyfr danego numeru. Było to następnie przesyłane, dlatego że działamy w postaci pełnego proxy, zarówno dla zapytań, jak i odpowiedzi serwera. Mieliśmy możliwość maskowania tych danych i przesyłać je do klientów końcowych w postaci zabezpieczonej. Oczywiście nie oznacza to, iż w takich sytuacjach już możemy zignorować nasze aplikacje i ich bezpieczeństwo. Nie. Natomiast w bardzo prosty i szybki sposób byliśmy w stanie zapobiegać tego typu wyciekowi danych wrażliwych. Zatem konkluzja tej części jest taka, iż iRule dają klientom bezpieczeństwo. Nie musimy ich wykorzystywać od razu przy wdrożeniu. Wszystkie funkcje, które ma F5 i które mają, mają inne firmy ADC, są dostępne w WebUI jako tak zwane checkboxy. Natomiast mamy bezpieczeństwo, iż jeżeli wystąpi jakaś nietypowa sytuacja w naszej sieci, mamy możliwość napisania odpowiedniej iRuli, która będzie przeciwdziałała bądź optymalizowała sposób działania naszego systemu. I tutaj kilka takich przykładów już troszeczkę bardziej zaawansowanych, między innymi problem z SSL-em, czyli nazwijmy to SSL demultiplexer. Problem z SSL-em u jednego z klientów był taki, że zazwyczaj SSL jest przywiązywany, certyfikat jest przywiązywany do nazw DNS-owych. Posiadanie adresu IP i certyfikatu SSL per strona nie jest, jak za chwileczkę się Państwo przekonają, skalowalne zarówno dla serwerów aplikacji webowej, jak i dla innych urządzeń, jak na przykład firewall. I to jest, największym problemem jest zarządzanie tymi wszystkimi certyfikatami na poszczególnych serwerach aplikacji webowych, których może być kilkadziesiąt. I problem od jednego z klientów Rackspace, który był firmą hostingową, hostował różne domeny, głównie dotyczące dokumentów dotyczących bankructw. Więc warto wyobrazić sobie peak, który nastąpił w dobie kryzysu, gdzie pewnej nocy z kilkudziesięciu stron, które hostowała firma, zrobiła się kilkaset. No i tu jest taki truizm, co pytanie retoryczne, co zrobi Apache nasłuchujący na 200 różnych adresach IP, każdy z własnym certyfikatem. Zrobił, koniec. Oczywiście pojawiły się problemy z wydajnością, zatem automatycznie, odruchowo zbudowano farmę serwerów i wstawiono load balancer. Testowane były dwa, CCS oraz AC. Przy wykorzystaniu CCS-a, czyli content switcha, przy podpięciu tych 200 certyfikatów do 200 różnych VIP-ów, urządzenie zrobiło mniej więcej to samo, co Apache. Przy wykorzystaniu AC było już nieźle, natomiast był problem z zarządzaniem z punktu widzenia wydajnościowego, po prostu nie dało się tym zarządzać. Więc podsumowując, problem u tego klienta. Wymagana była konkretna kolejność serwerów oraz nowa reguła dla każdego VIP-a na firewallu. Co gorsze, planowano obsługę około 200 VIP-ów i 200 certyfikatów. Jednocześnie biedny administrator miał oczywiście ogromną ilość telefonów z pretensjami, dlaczego nasze strony nie działają. Więc efekt, sytuacja, przed jaką postawiono administratora, była mniej więcej taka. Skontaktowano się z F5 i tak naprawdę F5 odwróciło trochę sytuację i zapytało, dlaczego nie przepuścić całości ruchu przez Big IP i pozwolić mu posortować odpowiednie połączenia do odpowiednich certyfikatów. Tutaj dla przypomnienia, iRule mogą obsługiwać wszystko powyżej tak naprawdę warstwy trzeciej do warstwy siódmej na żądanie. Zatem rozwiązanie było zdefiniowane SSL Demux, tak to nazwijmy, i było założenie, przestańmy używać host-based virtuals. Host-based virtuals, czyli VIP-y, wirtualne adresy IP dla poszczególnych domen, dla poszczególnych stron. Zamiast tego wykorzystajmy jeden wirtualny serwer typu network, czyli serwer sieciowy, który był zdefiniowany jako ten nasz niewirtualny serwer, ale nazwijmy to wirtualna podsieć, przykładowo adresacji z maską 24-bitową dla wszystkich naszych serwerów. Dzięki temu wystarczyło zdefiniować tylko jedną regułę na firewallu, która powiedziała, OK, cały ruch tej sieci przepuśćmy przez urządzenie Big IP. Ma to sens, bo trochę optymalizuje. Natomiast co dalej? W jaki sposób przypisać poszczególne adresy do poszczególnych certyfikatów i profili SSL-owych dla poszczególnych serwerów? Wykorzystano iRule, która w warstwie czwartej weryfikowała, do jakiego adresu i do jakiego portu dostaje się klient i przykładowo mówiła, OK, jeżeli klient dostaje się do adresu z końcówką 101, przypisz tego klienta do profilu z końcówką 101. Czyli stworzono 200 profili SSL i przy wykorzystaniu iRuli automatycznie przypisywano danego użytkownika do danego profilu. Użyto do tego data group, który tak naprawdę był zmienną, która miała za zadanie mapowanie poszczególnych użytkowników jako adresów IP z poszczególnymi profilami SSL. Dzięki temu z jednej strony odciążono serwery z konieczności terminowania sesji SSL-owych. Zarządzanie certyfikatami jest znacznie prostsze, bo przede wszystkim wykorzystujemy jedną maszynę dedykowaną do tego celu. Z drugiej strony na firewallu nie musieliśmy definiować 200 reguł, a zdefiniowaliśmy jedną. Jakie były skutki? Administratorowi uratowano życie, więc pokochał rozwiązanie. F5 na stałe zagościło w raku, w szafie rakowej, zamiast innych produktów, które wcześniej były testowane. Co ciekawe, do celu importu certyfikatów na urządzenie Big IP wykorzystano API Control, aby zintegrować nasz system z zewnętrznym systemem, na którym były przechowywane certyfikaty. W automatyczny sposób zaimportowano certyfikaty do różnych profili SSL. Klient SSL oczywiście. Zatem F5 pokazało, jak szybko zredukować koszty. Zamiast wykorzystywania 40 lub 50 serwerów webowych, wystarczyła mniejsza ilość ze względu na to, że odciążono te serwery z konieczności terminowania SSL-a. Udało się to zrobić w bardzo prosty sposób, poprzez po pierwsze import, po drugie tak naprawdę jedna iRule'a załatwiła nam całą sprawę. I oczywiście administracja też troszeczkę została uproszczona poprzez to, że wszystkie certyfikaty, zarządzanie było tak naprawdę centralne na jednym urządzeniu. Efekt, rozwiązano w bardzo prosty sposób nasz nietrywialny problem. Inny przykład to MSM, czyli Message Security Module. Jest to wartość dodana do LTM-a, czyli Local Traffic Managera. Moduł ten jest wykorzystywany do walidacji spam. Ze spamem myślę, że wszyscy wiedzą, jaki jest problem. Tak naprawdę 95% maili, które są przetwarzane, przesyłane w sieci, to spam. Zatem wykrywanie spamu po pierwsze jest coraz bardziej złożone, po drugie potrzeba na to coraz więcej zasobów. W praktyce często jest tak, że o wiele więcej zasobów potrzeba na analizę spamu, czyli systemy antyspam, niżeli na same serwery pocztowe. Oczywiście możemy wykorzystać outsourcing dla firm, które specjalizują się w tego typu analizie, natomiast z drugiej strony mamy zawsze problemy związane z bezpieczeństwem, tak? Co z bezpieczeństwem tych danych przesyłanych. Możemy zwiększyć moc obliczeniową filtrów antyspam poprzez load balancing. Tylko tak, pytanie, czy w warstwie czwartej load balancing coś nam da? Otóż nie, dlatego że każdy load balancer tylko pomoże w powiększeniu naszej uprawy spamu. Dlaczego? Dlatego że im więcej filtrów będziemy mieli, tym więcej wiadomości, nie kolejkujemy naszych wiadomości, tylko tym więcej wiadomości dla poszczególnych filtrów antyspamowych będzie do nas spływać. W związku z czym po pewnym czasie okaże się, że tak czy siak wszystkie nasze filtry zostały zutylizowane. Więc w jaki sposób możemy przeciwdziałać temu problemowi? Spróbujmy zastąpić zwykły load balancer L4 na Application Delivery Controller, który jest w stanie, ma ten moduł MSM, który jest w stanie spam priorytyzować, kategoryzować, odrzucać część spamu, a resztę spamu przesyłać do odpowiednich grup naszych serwerów antyspamowych. W jaki sposób działa F5? Mamy jakiegoś naszego obcego klienta, całkowicie pewnie przez przypadek jest tutaj smtp.citrix.com. Pytanie wejściowe jest przekierowane na... F5 pracuje z McAfee Trusted Source Reputation Service, który weryfikuje adresy źródłowe i nazwy domen, nazwy hostów, czy wcześniej, w przeszłości były już one wykorzystywane do spamu. Nadaje im odpowiedni priorytet. Plus 140 oznacza faktycznie jest to, nazwijmy go, spamiarz. Tak? Często wysyła spam. Jest to tylko i wyłącznie adres, z którego generowany jest spam. Minus 140, dany adres IP nie jest znany, czyli prawdopodobnie nie generuje spamu. Na tej podstawie LTM z funkcją MSM ma możliwość, dostał informację o priorytecie, jest to 140, więc ma możliwość nawet nie przesyłania tej wiadomości do antyspamu, a po prostu zablokowania danego użytkownika, nie przesłania go dalej. Czyli już odciążamy nasze serwery antyspamowe z konieczności analizy tego typu na 100%, klienta, który wysyła nam spam. W innej sytuacji mamy klienta, który ma jakiś priorytet 120, widać, że jest duża szansa, że jest to spam. W związku z czym prześlimy tego użytkownika do wolniejszej farmy bądź wolniejszego serwera antyspamowego. Zostanie on obsłużony za godzinę, za dwie, kiedyś trafi do naszej poczty, ale prawdopodobnie jest to spam, zostawmy go tam. Dla innego priorytetu, przykładowo 20, widzimy, że na 90% jest to zaufany, autoryzowany użytkownik. Przekierujmy go do bardziej zoptymalizowanej farmy serwerów antyspamowych. Zostanie on obsłużony w ciągu minuty i przesłany dalej do naszego serwera pocztowego. Bądź w przypadku, gdy na 100% jest to autoryzowany użytkownik, bo jeszcze nigdy przykładowo nie trafił do spamu, możemy albo wysłać go do najbardziej wydajnej farmy, albo wręcz bezpośrednio do naszego serwera poczty. W jaki sposób to zrobić? Priorytety są nadawane oczywiście przez McAfee'ego, natomiast w jaki sposób klasyfikować, od jakiego priorytetu, gdzie przekierowywać nasz ruch? Poprzez napisanie iRule'i dostępnej w obrębie MSM-a. Czyli znowuż działamy w obrębie data groups jako zmiennej, która będzie klasyfikować i mówić, iż jeżeli dany użytkownik, dane źródło dostało tą naszą wartość priorytetu większą niż 120, w tym momencie prawdopodobnie jest to spam, prześlijmy go do tego najmniej wydajnego serwera bądź najmniej wydajnej grupy. I w ten sposób automatycznie przeskakiwać, mówić, że od minus 40 do plus 40 do średniej grupy, natomiast jeżeli ktoś ma priorytet minus 40, przekaż go bezpośrednio do naszego serwera poczty. Oprócz tego, to co możemy wykorzystać, to mechanizm statystyk, czyli generować raporty, do jakiej grupy ile adresów zostało przydzielonych, do jakiej grupy spamu. Jest to istotne dlatego, że same systemy antyspamowe nie mają możliwości kategoryzacji, nie mają możliwości dostania informacji odnośnie tego, jak wiele zasobów powinno na daną wiadomość zostać zalokowanych. Ile cykli przykładowo. Zatem to, o czym warto pamiętać, to iż spam jest problemem i przy wykorzystaniu mechanizmu Application Delivery Controller oprócz funkcji optymalizacji, load balancingu, zabezpieczenia naszych systemów, mamy również możliwość aktywacji tego modułu MSM, który umożliwia na wykorzystanie tych filtrów antyspamowych. Tutaj na zakończenie chciałbym powiedzieć, bo często klienci są przerażeni tym, ok, musimy skonfigurować jakiś skrypt. Nie, nie musimy, dlatego tak jak powtarzam, wszystkie funkcje, które są dostępne u konkurencji, są dostępne poprzez WebUI, ale dodatkowo możemy zrobić dużo więcej poprzez wykorzystanie iRules. Także zapraszam, polecam zarejestrowanie się na DevCentralu, aby zweryfikować tak naprawdę, jakie są możliwości i pytanie, czy są od Państwa jakieś pytania.
O jakich przepływnościach tutaj mówimy? Ja zakładam, ponieważ to jest TCL, że to nie jest robione software'owo, tylko jest kompilacja tego skryptu do jakiegoś pseudokodu, który jest wykonywany w hardware'ze, bo nie wyobrażam sobie robienia tego real-time przy odpowiednio dużych przepływnościach, jeśli pan może chwilkę powiedzieć.
Do 40 giga.
Na do 40 giga, tak? To jest, nie wiem, realizowane poprzez specjalizowany ASIC.
Mamy dedykowane układy ASIC, mamy dedykowany system operacyjny, który jest zoptymalizowanym tak naprawdę Linuxem. Natomiast mamy dedykowane układy, są różne platformy o wydajnościach od 1 giga do 10 giga.
I drugie takie przypuszczające pytanie. Zakładam, że są też pewne wyjątki, ponieważ czy cała funkcjonalność jest realizowana w hardware'ze, czy też są wyjątki, bo mam na myśli, że pisząc odpowiednio złożone reguły, typu pytanie się LDAP-a, to musi być wykonane w software'ze.
Ja nie powiedziałem, że wszystko jest optymalizowane na bazie hardware'u. Oczywiście są wyjątki, natomiast jest to policzalne. To, co jest istotne, tak jak powiedziałem, ogólnie iRule są szybkie, natomiast warto zawsze zweryfikować, ile czasu zajmie dana iRule. Jest to policzalne przykładowo poprzez zdefiniowanie parametru time w danej iRule, dzięki czemu możemy sprawdzić, jaki będzie miała ona wpływ następnie na wydajność.
Rozumiem, że jest informacja tak naprawdę, co jest w hardware'ze, co jest w software'ze.
Oczywiście, tak.
Dobrze, dziękuję.
Okay. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękuję za uwagę. Jesteśmy na stanowisku F5, także jeżeli były jakieś dodatkowe pytania, to polecam się.
Dziękujemy bardzo.